Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię, dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twojego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie. Wsiądźmy razy. W naszym kolejnym dniu rekolekcji, właśnie poprzez tę dzisiejszą uroczystość, osobę Matki Najświętszej, to jak słyszeliśmy w Ewangelii, kiedy przychodzi do niej Archanioł Gabriel i odpowiedź Maryi, czyli słowo dane Maryi, słowo, które Maryja, na które odpowiada Panu Bogu i postać jej jako też matki. Chciałem poruszyć dwa aspekty, właśnie odpowiedź, słowo i kwestie rodziny, kwestie małżeństwa. Zobaczmy, moi drodzy, że ta odpowiedź Maryi w tym dialogu, w którym jest z aniołem, to jest, możemy powiedzieć, Maryja, która mówi, daje słowo Bogu. Mówię tak i to tak jest wiążące. A jak dzisiaj jest z naszym życiem? Jak często wygląda to słowo, które człowiek daje albo które my dajemy? Czy to jest słowo wiążące? Czy to jest to, kiedy mówimy, daję ci moje słowo? Jak często dzisiaj to słowo niestety tak niewiele znaczy. Ktoś powie jedno, potem robi drugie. Chociażby ta sytuacja, kiedy, no właśnie, dla mnie bardzo smutna i przygnębiająca, kiedy właśnie ludzie starsi, ludzie, którzy już przeżyli jakiś czas tutaj na ziemi, szczególnie ten czas pracy, kiedy ciężko pracowali na swój chleb, na swoje emerytury, później ten czas, kiedy już można powiedzieć, myślę, że będzie tym czasem jakże radosnym, bo takim też przecież może być czas po zakończeniu swojej pracy, czy to fizycznej, czy jakiejś intelektualnej, tej zawodowej, i właśnie ten wiek emerytalny, i nagle przychodzi sytuacja, w której ktoś, dzisiaj to się często zdarza, chce tą osobę w jakiś sposób naciągnąć, oszukać. Mówi jakieś deklaracje, tutaj będzie jakiś zarobek, tu będzie tak jakieś panele słoneczne, tu będzie jakieś, nie wiem, dzisiaj to są pokazy różnych, garnki, kołdry i tak dalej. A potem się okazuje, że to wszystko jest jakimś totalnym nieporozumieniem. I nagle są jakieś, nie wiadomo jakie kwoty. Więc gdzie tu się pojawia to słowo? Gdzie tu jest to, że ktoś coś mówi, to deklaruje, a potem za tym są jakieś kruczki prawne, jakieś niedopowiedzenia, czy jakiś dzwoni, ktoś przez telefon mówi o różnych kwestiach umowy, już nawet nie mówię o tych różnych naciąganiach, że tu jest akcja policji i albo ta metoda słynna na wnuczka. To jest, wiecie, bardzo przykre, bo to jest moment, w którym człowiekowi odbiera się to, na co w jakiś sposób też ciężko pracował, co mu się należy. Ale z drugiej strony to jest takie przykre, że to dotyczy drugiego człowieka. Dlaczego ja jestem wobec tego człowieka taki nieodpowiedzialny? Dlaczego jestem wobec tego człowieka właściwie wilkiem? Bo chcę zabrać, chcę mu zabrać to, co jest jego, bo mi przyjdzie to łatwo, prosto. Dzisiaj żyjemy trochę, moi drodzy, w takiej rzeczywistości, ja to nazywam troszeczkę przez pryzmat kiedyś takiej satyry, którą widziałem, że przychodzi człowiek i on patrzy na drugiego jak na bankomat. Bo dlaczego? Bo mamy, klika się bardzo szybko, tak, jest to urządzenie, działa dosyć sprawnie i jeszcze przy okazji wypłacane są jakieś pieniądze. A dzisiaj żyjemy właśnie w takiej sytuacji, że jest wszystko szybko. Że przed jakimś słowem musi być zawsze to słowo albo fast, albo musi być jakieś I, albo musi być jakieś, że po prostu klikam, robię i już jest. A moim zdaniem w życiu duchowym i u Pana Boga to tak nie działa. Tam trzeba wiele pokory, wiele cierpliwości, wiele też takiego oddania, czy właśnie poprzez tego swojego czasu modlitewnego, tego klęknięcia przed Jego majestatem. To jest właśnie to, moi drodzy. I kiedy tak zobaczymy sobie na to słowo też, to zwróciłem często na to uwagę a propos sakramentu małżeństwa, który gdzieś tam jeszcze jako lektor miałem okazję gdzieś posługiwać i widziałem to gdzieś z boku, później też jako kleryk, kapłan. Ale i zwróciłem uwagę to, co wczoraj mówiłem o tym spojrzeniu, jak często wygląda to spojrzenie dwojga ludzi. O ile, jeżeli chodzi o kobietę, to z reguły ona jest w jakiś sposób wpatrzona w tego narzeczonego, jakimś takim, widać w jej oczach pewną radość, ale też takie oddanie jako tej, która chce być właśnie, wie o czym mówi, wie co mówi w tej deklaracji, tak, w tej przysiędze małżeńskiej. A u mężczyzny często zdarzało mi się widzieć to, że on nie potrafił wzrokiem gdzieś spotkać się z tą narzeczoną i gdzieś tak ten jego wzrok był, miałem wrażenie, nie do końca szczery w tym wszystkim, w tej właśnie przysiędze małżeńskiej. I to mnie tak zastanowiło. Co to znaczy ta przysięga małżeńska? Co znaczy to dane słowo? Czy te osoby wiedzą, o czym mówią? W tej przysiędze, ale też w różnych przysięgach, bo są i przysięgi, jeżeli chodzi o jakąś wspólnotę parafialną, ale są też przecież deklaracje przy okazji święceń kapłańskich. Ja starałem się właśnie na podstawie tego doświadczenia starać się, kiedy wypowiadałem słowa przed biskupem, patrzeć jemu w oczy. Żeby to też było dla mnie ważne, że ja deklaruję mu to. Że to nie jest jakieś puste słowo, które powiem i to się, za tym słowem nic nie ma. I moi drodzy, kiedy tak patrzymy sobie też na tych młodych ludzi, którzy często przychodzą właśnie i proszą o to błogosławieństwo, zastanawiam się, na ile oni są świadomi tego, co tu się teraz wydarzy. Bo cała ta otoczka ślubu, sala, wystrój kościoła, jakie będą pieśni i takie, bym powiedział, wszystko inne, które też ma jakieś swoje znaczenie, nie mówię, że nie. Natomiast czy to jest ta istota, która powinna być, jeżeli chodzi o ten dzień, ten moment, w którym oni się wiążą z sakramentalnym węzłem małżeńskim, gdzie w tym wszystkim ma być Bóg, gdzie oni stoją, już samo to, że są świadkowie, rodzina, przyjaciele, najbliżsi, ale jest przede wszystkim Pan Bóg, który to błogosławi i który jest tego świadkiem. Jak często ci ludzie, mam wrażenie, w ogóle nie zdają sobie z tego sprawy. Przychodzą i zastanawiam się, gdzie jest ta ich świadomość. A przecież też okres narzeczeństwa, który w tym wszystkim jest tak ważny, to jest ten okres poznania siebie. To jest ten okres, w którym ja mam podjąć taką decyzję, która jest na całe życie. I takim okresem narzeczeństwa jest też okres w seminarium, którym jesteśmy my jako klerycy przed sakramentem święceń kapłańskich, który my też mamy rozeznać, mamy to zobaczyć i mamy tutaj jakby w sercu tą decyzję podjąć, żeby ona potem była właśnie wiążąca na całe życie. Daje to słowo. I zobaczmy, moi drodzy, jak to dzisiaj wygląda. A ciekawe zdanie powiedział kiedyś pan Wojciech Cejrowski w jednej z dyskusji na temat małżeństwa i w ogóle przysięgi małżeńskiej, bo zwrócił uwagę na taką rzecz. Jest przysięga składana w urzędzie stanu cywilnego. No jest ślub cywilny. I dwoje ludzi staje i składa przysięgę i on mówi, to jest przysięga, która tak naprawdę gdzieś w tyle głowy, w podświadomości, człowiek wie, że ją może anulować. Więc on się zastanawiał, to jak ta przysięga ma być wiążąca. Jak ten człowiek do tego się odnosi, skoro składając tę deklarację, tak naprawdę wie, że może złożyć zawsze ten pozew o rozwód. A w Kościele wygląda to zupełnie inaczej, bo w Kościele de facto jako takiego rozwodu nie ma. Mówimy o unieważnieniu sakramentu małżeństwa, to jest zupełnie co innego. A więc to zwrócenie uwagi na te istotne elementy, na ten istotną kwestię w tym, co ci ludzie przeżywają i co ci ludzie deklarują, ma ogromne znaczenie. I kolejna rzecz, moi drodzy, powoływanie się na to, że to jest sakrament. A zatem, skoro to jest sakrament, to w momencie jakiegoś kryzysu, w momencie jakiegoś problemu, to nie jest tak, że człowiek zostaje z tym sam. To jest właśnie wtedy jeszcze bardziej trzeba gdzieś zawierzyć to Panu Bogu, otworzyć się na Jego działanie. Bo, moi drodzy, dzisiaj jest trochę tak, że jak pojawia się jakikolwiek kryzys, problem, przeszkoda, to tak często się wszystko szybko odpuszcza. Jakoś tak właśnie przez tą rzeczywistość tej szybkości wszystkiego, że nawet urządzenia, których nieraz odbieramy jakąś przesyłkę, paczkę, to jest nawet czas pokazany, ile to trwało, tak, w sekundach, żeby pokazać, że jak to dzisiaj wszystko jest sprawnie. I niby tak wszystko dzisiaj jest sprawnie, tak dzisiaj wszystko jest szybko, a człowiek nie ma czasu. Nie ma czasu się spotkać, ciągle zabiegany, ciągle gdzieś tego czasu brakuje. To jest przedziwne. Ale właśnie my, moi drodzy, musimy dzisiaj tak naprawdę oddzielać to, co nieistotne, od tego, co istotne, od tego, co ważne. Bo dzisiaj zły duch wykorzystuje różne sztuczki i wykorzystuje różne narzędzia do tego, żeby odciągnąć nas od tego, co istotne, aby rozbić to, co święte. I on zawsze będzie chciał wejść w rozbicie czy małżeństwa, czy kapłaństwa. I robi to bardzo podstępnie. I musimy pamiętać, moi drodzy, że robi to w sposób też bardzo taki przebiegły, ale też bardzo, on wie doskonale, kiedy trafić w odpowiedni cel, w odpowiedni punkt. Bo jak zobaczymy dzisiaj, a propos pierwszego czytania, jak zły duch zwiódł Ewę, kiedy ją zwiódł? Kiedy gdzieś nie było Adama, był odseparowany. Wtedy przychodzi i uderza. Wyszukuje odpowiedni moment. I zawsze tak będzie, moi drodzy, jeżeli chodzi o nas samych. I dobrze, żebyśmy mieli świadomość jakichś swoich, nazwijmy to, słabych punktów, bo on wtedy przyjdzie i on wtedy będzie chciał nas uderzyć. A w momencie uderzenia, kiedy jest ta pokusa, ona w tym początkowej fazie, byśmy mieli wykres, to ona jest wtedy najsilniejsza, ten punkt jest najwyżej. Ona potem będzie strasznie będzie słabła, bo to też jest kwestia tego, że w czasie możemy troszeczkę to osłabić. Możemy się obronić właśnie mocą Chrystusa, mocą Matki Najświętszej. Ale początkowa faza jest najbardziej tutaj ważna, bo nie możemy podjąć tego pochopnie. Czyli nie możemy zrobić tego w ten sposób, jak mówiłem, że to się klik, klik, klik i już. Nie, tutaj musimy to odpowiednio przetrwać. I musimy mieć w sobie taką wewnętrzną siłę, żeby powiedzieć, idź precz. Żeby też zauważyć, mieć świadomość tego, kiedy przychodzi na mnie ta pokusa, to uderzenie złego, które chce mnie od tego odwieść. Mówiłem o tym okresie narzeczeństwa. Pamiętam, jak często bywaliśmy w Niegowie u sióstr zakonnych. Tam mieliśmy różne rekolekcje, jakieś dni skupienia. I kiedyś, kiedy tam byliśmy, podczas jednej z rekolekcji, była tam taka księga gości i siostry poprosiły, żebyśmy tam się wpisali jako nasz rocznik, jako klerycy z seminarium. I pamiętam, przeglądamy te kartki tak z ciekawości z kolegami i patrzymy na jeden taki zapis, który nas bardzo mocno zaciekawił. Mianowicie było tam zapis dwojga ludzi, mężczyzny i kobiety, którzy przyjechali w to miejsce, żeby zrobić sobie taki dzień skupienia do tego, żeby rozeznać, czy to jest ich droga, bo oni byli jako narzeczeni przed swoim ślubem. Powiem, że się pierwszy raz czymś takim spotkałem i zrobiło na mnie to ogromne wrażenie. Ludzie, którzy przyjechali tam, żeby wziąć sobie oddzielne pokoje, żeby pobyć tam i razem modlili się w kaplicy, ale chcieli ten czas przeżyć jakby razem, ale oddzielnie, modląc się, medytując Pismo Święte, gdzieś będąc w tej kaplicy tam, w tym domu rekolekcyjnym, żeby rozeznać, czy to jest ta droga, czy to jest ta osoba. Czy oni będą wierni tej przysiędze, którą złożą. No coś niesamowitego, coś pięknego. A kiedy tak spojrzymy, moi drodzy, na właśnie na rodzinę, na tę podstawową komórkę społeczną, chciałem na to zwrócić uwagę dlatego, że w poprzedniej mojej parafii pracowałem w zakładzie poprawczym. To był żeński zakład poprawczy dla dziewcząt. I mogę wam powiedzieć, że kiedy tak sobie analizowałem życie tych dziewczyn, kiedy patrzyłem sobie na to, dlaczego one tutaj są, skąd to się wzięło, to 90% przypadków to jest kwestia ich rodzinnego domu. Relacje, jakie tam były, tego, czy ta rodzina nie jest rozbita, tego, jaki był stosunek ich rodziców do nich. I pamiętam taką Patrycję, dziewczynę, która była obdarzona wielkim talentem wokalnym. Ona nie uczyła się w żadnej szkole, a kiedy przyszło jej zaśpiewać piosenkę naprawdę jednych z największych polskich wokalistek, ona robiła to z taką lekkością, że wszyscy to podziwialiśmy. Ja jej powiedziałem, słuchaj, jak gdyby tak się złożyło, to pamiętaj kiedyś, że miałaś jakiś taki kontakt ze mną i może kiedyś od ciebie jakiś autograf otrzymam, bo myślę, że ma przed sobą duże możliwości. Ale ona powiedziała kiedyś przypływie szczerości, bo ona tak nie zawsze mówiły to tak chętnie, ale nieraz był taki moment, kiedy była taka ich szczerość, powiedziała, to było na jednej z lekcji, była też przed świętami trochę, mówi tak, tutaj doświadczam wielkiej miłości, tutaj doświadczam takiego dobra. Mój ojciec nigdy nie powiedział do mnie w normalny sposób. Zawsze w jego słowie był jakiś wulgaryzm, jakieś przekleństwo, jakiś epitet wobec mnie, jakieś określenie mnie, zawsze w bardzo brzydki, brutalny sposób. I ona nie miała w ogóle tego wzorca, jak może do niej się odnosić mężczyzna. Więc wyobraźmy sobie, jaki ona miała obraz tego, jak się może do niej odnosić właśnie chłopak, którego by poznała. Ona nie miała tego poczucia. Zawsze miała coś, że było coś z góry, że było coś krzykiem, że było coś, zejdź mi z oczu, po co tu jesteś, no i inne słowa, których się nie da cytować. I to, wiecie, mnie bardzo uderzyło. I zobaczyłem, że jaki tam jest często deficyt u tych ludzi. Deficyt właśnie tej miłości, tego traktowania z godnością, tego, żeby ci ludzie uczyli się tego, bo przecież oni w rodzinie, dzieci w rodzinie uczą się tego, żeby potem być przyszłą matką albo przyszłym ojcem. Mało tego, z rodzin biorą się kapłani. To właśnie oni z rodzin wychodzą. Tak jak ja mam rodziców, mam rodzeństwo, ale to rozeznanie, to pójście za Jezusem wiąże się z tym, że to musi być ten fundament. I teraz, jeżeli to jest, to potem też mamy inny obraz całej rzeczywistości i tego, jak to powinno wyglądać. Ale też, kiedy powiedziałem o tej Patrycji i tej roli ojca, w ogóle zauważyłem wśród tych dziewcząt rolę ojca. Jak była rozbita rodzina, ojciec odchodził, znaczy zaczynały się jakieś problemy wychowawcze. Jak one też patrzyły na to, jak akurat ja tam byłem, miałem z nimi religię, katechezę, jak one też patrzyły na mnie momentami, jako na taki też miałem wrażenie, żebym spełnił taką trochę rolę ojca. Kiedy mogły przyjść, porozmawiać, kiedy nabrały do mnie zaufania, kiedy przyszły, się nieraz wyżaliły, kiedy ja nieraz mówiłem, słuchajcie, nie, bo wiadomo jak to, nieraz jakieś konflikty, wobec z nimi jakieś wymiana zdań, poróżniły się, więc żeby to też załagodzić. I to była taka kwestia, którą widziałem właśnie tą rolę ojca. I pamiętam takie słowa Jana Pawła II, który powiedział o swoim ojcu, jak pamiętał go, że dla niego bardzo ważnym momentem, kiedy był dzieckiem, kiedy widział, jakiego ojciec modli się, klęczy na modlitwie. I mogę wam powiedzieć, moi drodzy, że ja mam podobny obraz i pamiętam doskonale taki moment, kiedy mój tata bardzo mnie zawstydził. Byłem już... Już miałem, Boże, blisko 18 lat, może już byłem po 18. Siedzieliśmy, to było w tygodniu, leciał mecz Ligi Mistrzów i minęła jedna połowa, oglądaliśmy ten mecz bardzo, bardzo ciekawy, wiele zwrotów akcji, dobry poziom, emocje. I tata mówi tak, o, skończyła się połowa, idę, bo rano muszę wstać do pracy, będę musiał bardzo wcześnie wstać, idę, bo chcę się jeszcze pomodlić. A ja siedzę i tak sobie myślę, tata się idzie pomodlić, ja oglądam teraz, a w sumie też powinienem się pójść pomodlić. Też muszę rano wstać. I to mnie tak uderzyło, że on potrafił zrezygnować z tego, co było ciekawe, co było w jakiś sposób pociągające, co było dla niego też może jakimś taką elementem jakiejś rozrywki po to, żeby pójść i poświęcić ten czas dla Pana Jezusa na modlitwie różańcowej, po to, żeby położyć się spać, bo rano do pracy, wziąć za to wszystko przecież odpowiedzialność, ale na to, żeby oddać to, co cenne, to, co ważne Panu Jezusowi. I ten moment jakoś został mi w sercu do końca i muszę Wam powiedzieć, że dla mnie był takim bardzo dużym momentem inspirującym i bardzo dużym momentem, który mnie tak bardzo utwierdził w tym, żeby właśnie o tym pamiętać. Żeby mieć tutaj ten wzór modlitwy, ten wzór tego, żeby umieć oddać to, co ważne też Panu Bogu, bo On pobłogosławi, On to pomnoży. Jakiś czas temu znalazłem takie zdanie. Najwyższą formą miłości jest przyjaźń. Nie każda miłość jest przyjaźnią, ale każda przyjaźń jest miłością. I moi drodzy, właśnie w tej relacji małżeńskiej, to też kiedyś tak sobie na to patrzyłem, analizując to, żeby właśnie w tej miłości małżeńskiej była przyjaźń. Żeby dwoje ludzi było dla siebie przyjaciółmi. Żeby oni radowali się spędzaniem ze sobą tego czasu. Żeby oni byli dla siebie takim wsparciem i właśnie takim przyjacielem, że ja idę i wiem, że mogę z żoną porozmawiać o wszystkim, może żona ze mną, że jest ten element właśnie pewnego zaufania, to co wynika z tej przysięgi małżeńskiej. Że to nie jest tak, że teraz jedno sobie, drugie sobie, albo że to jest na zasadzie jakiegoś kontraktu, czy na zasadzie jakiegoś takiego, no jest, bo jest. Tylko żeby właśnie dawać cały czas, dawać rozwijać się temu, tej relacji, temu małżeństwu. Tak samo jest kapłaństwem. Kapłaństwo też jest po to, żeby gdzieś w jakiś sposób je rozwijać, żeby cały czas podtrzymywać ten płomień i ten moment wezwania, tak, powołania do tego, z którego zaprasza Bóg. Miłość jest wtedy, gdy potrafi się kochać słabości drugiego. To, moi drodzy, ważne zdanie. I pamiętajmy o tym, że właśnie ta miłość jest ponad wszystko. Tak jak Jezus. Przecież Jezus zna nasze słabości, naszą grzeszność, a mimo to nas kocha. Kocha nas bezgranicznie. I my również czerpmy od Niego te siły. Nie działajmy pochopnie, nie działajmy od razu, nie działajmy impulsywnie. Starajmy się prosić też Boga o to, żeby nam dał taką łaskę cierpliwości, pokory, jakiegoś przemyślenia. Otwieramy się na Ducha Świętego. On nam w tym wszystkim pomoże. Bo dzisiaj, moi drodzy, jest trochę właśnie tak, jak wspomniałem, że jakiś najmniejszy kryzys, coś, co nieraz coś się no, może nam nie podoba, nie jest po naszej myśli, to od razu reagujemy tak, że nie, że od razu jakoś taką reakcją zbyt gwałtowną, mam wrażenie, jeżeli chodzi o całe społeczeństwo. A tu trzeba mocno wyczekać. Nieraz, jak to się mówi, człowiek położy się spać, rano wstaje, już ma inne myślenie, inne nastawienie, łatwiej może o to wyciągnięcie ręki na zgodę, o to przebaczenie. I na to zwróćmy sobie, moi drodzy, uwagę dzisiaj szczególnie i w tym czasie Adwentu. Na to, jakie jest moje słowo, jakie są moje deklaracje. Na to, czy właśnie ja potrafię patrzeć na Jezusa tak, żeby kochać też słabości drugiego, modlić się za drugiego, znając czyjeś wady i modlić się o to, żeby człowiek tą wadę zauważył. Bo jak zauważamy swoją wadę, możemy nad nią pracować. A jeżeli nam się wydaje, że wszystko idealnie, to wówczas nic z tego nie będzie. Bo wiemy, że jest wszystko idealnie. I chcielibyśmy być dla innych wzorem, którego Pan stawia. Może to jesteśmy mamą albo tatą, no tym bardziej. Bo, moi drodzy, to jest trochę tak, że jak się rodzicom wydaje, że dzieci nie widzą, to one widzą. Jak się im wydaje, że nie słyszą, to one słyszą. I ważne, żeby usłyszały jak najwięcej miłości, jak najwięcej dobra i jak najwięcej tego, że ja ufam Tobie, Panie Jezu, ufam Tobie, Matko Najświętsza, i Tobie się polecam i zawierzam. Amen.